partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Mariusz Piestrak, Marek Biokur i nasz gość Sebastian Bergiel, autor książki Odra Opola Antoniego Piechniczka, autor książki Znani i Zasłużeni Niebiesko-Czerwoni, znawca historii Opola. O tej drugiej książce teraz Mariusz ma dla Państwa bardzo ciekawą informację.
No, szanowni Państwo, już możecie czuć się przyzwyczajeni do tego, że od czasu do czasu w naszych programach pojawiają się różnego rodzaju konkursy. No i dzisiaj też tak będzie w programie. Dodam, że na sam koniec audycji padnie pytanie, ale już mogę powiedzieć, że dzisiaj w programie mamy dla Państwa od naszego gościa, od Sebastiana Bergiela, dwie książki, właśnie te ostatnie wydawnictwa pana Sebastiana Bergiela, Znani i Zasłużeni Niebiesko-Czerwoni. Dwie książeczki, które pod koniec programu zostaną rozdane dla najszybszych słuchaczy, którzy się do nas dodzwonią, ale pytanie padnie na sam koniec naszego programu, więc zostańcie Państwo z nami. I jest jeszcze niespodzianka, to już bezpośrednio od pana Sebastiana, on ma drugą nagrodę.
Tak, oczywiście, książki to nie jedyna nagroda. Tutaj chciałem tylko dodać i podziękować właściwie zarządowi OKS Odra Opole, który zgodził się na ufundowanie właśnie między innymi książek mojego autorstwa oraz myślę, że też bardzo fajnej nagrody, dwóch biletów na mecz, chyba hit rundy jesiennej Odra Opole Raków Częstochowa, który odbędzie się 5 listopada na stadionie przy ulicy Oleskiej. Także dwa bilety plus dwie książki ufundowane przez klub do wygrania w dniu dzisiejszym.
Na sam koniec programu, jak już powiedziałem, padną pytania albo jedno pytanie. Zostańcie Państwo z nami jeszcze te 20 kilka minut. Przed przerwą powiedzieliśmy o tym, że w drugiej części naszego programu porozmawiamy o bohaterach, postaciach związanych z Odrą Opole. Oczywiście ludzi, o których powinniśmy porozmawiać, jest mnóstwo i nie starczyłoby nam nie tylko czasu w dzisiejszym programie, ale i pewnie w kilku następnych. Panie Sebastianie, ja mam pytanie, może zacznijmy od tych najbardziej, powiedzmy, kontrowersyjnych, karnombrnych piłkarzy Odry, takich krewkich. Wiadomo, że piłkarze to nie są tylko
grzeczni chłopcy,
tak, którzy po każdym meczu wracają grzecznie do domu i spędzają wieczór przed telewizorem. Było takich piłkarzy bez liku i to również w tych czasach słusznie już nam minionych.
To prawda. Piłkarze też ludzie, prawda? Też mają swój charakter, temperament, mają swoje wady, jak każdy z nas. Tak powiem szczerze, pierwsza myśl, jaka wpada mi na głowę o tego rodzaju sportowcu, piłkarzu, to tak myślę chyba Pan Wojciech Tyc, góral z Milówki, spod Żywca, przepiękna miejscowość górska, no piłkarz o niezwykłym charakterze, tak? Nie tylko na boisku, ale również gdzieś tam poza nim. Oczywiście w takim pozytywnym aspekcie tego słowa. Piłkarz, z którym chyba żaden trener nie miał zbyt łatwo, tak? Był trudny do okiełznania, był słynął z takiego dość mocnego charakteru i lubił postawić zawsze na swoim. Kapitalny napastnik notabene, zresztą strzelec 46 bramek w historii Odry w Ekstraklasie. To naprawdę robi wrażenie. Jest trzecim najlepszym strzelcem na liście piłkarzy polskiej Odry. Także był to piłkarz, który współpracował z kilkoma trenerami. No, najdłużej oczywiście z trenerem Antonim Piechniczkiem, z którym miał okazję się spotkać też po ładnych paru latach w ubiegłą sobotę podczas spotkania drużyny trenera Piechniczka na stadionie w Opolu podczas meczu Odry z Olimpią Zambrów. I nawet wówczas podczas rozmów były wspominane różnego rodzaju anegdoty, gdzieś tam tarcia. Jeśli mogę zdradzić, myślę, że to też nie będzie taka tajemnica, podczas właśnie rozmowy pana Tyca z trenerem Piechniczkiem w ubiegłą sobotę, pan Tycy powiedział piękną rzecz, mówi do panie trenerze, zwracając się oczywiście do trenera Piechniczka. Muszę panu, panie trenerze, powiedzieć jedną ważną rzecz, że mimo tego, że nie gramy ze sobą już od wielu, wielu lat, tak, w jednej drużynie, to przez tyle lat pan nigdy złego słowa o mnie, o naszych, o pana piłkarzach, których pan trenował, nigdy złego słowa pan nie powiedział, ani publicznie, ani między gdzieś tam w rozmowach kuluarowych, i za to pana szanuję, ponieważ na pewno byłoby wiele rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć, ale lojalność to właśnie ta cecha, która charakteryzowała nasz zespół. A pewne rzeczy przecież trzeba zabrać ze sobą do grobu, prawda?
No, dajmy im jeszcze dożyć. To pokazuje klasę dokładnie tych osób. Myślę tak sobie, że ta obecność na stadionie Antoniego Piechniczka, Józefa Młynarczyka, Wojciecha Tyca chyba trochę speszyła ostatnio piłkarzy Odry Opola, ale może dobrze, że ten zimny prysznic przyszedł właśnie w tym meczu, a już 5 listopada będzie zupełnie inaczej. Skoro jesteśmy przy Antonim Piechniczku, ja przypomnę, że jest pan autorem książki Odry Opola Antoniego Piechniczka w latach 1975-79. Tą książkę mam nadzieję, że ci, którzy będą chcieli nabyć, jak dobrze poszukają w internecie, to znajdą. Skoro takie ciepłe słowa Wojciech Tyc skierował pod adresem Antoniego Piechniczka, pan pisząc tą książkę przekonał się, że to był jaki trener, jaki człowiek? Co było tym, co decydowało, że potrafił stworzyć tak silny zespół w Opolu?
Przede wszystkim charyzma, młodość i doskonałe przygotowanie do zawodu. Wydaje mi się, że tak młody trener, ponieważ 36 lat to jest stosunkowo niewiele, jak na trenera, który obejmuje zespół, co prawda wówczas drugoligowy, ponieważ był to sezon 75-76, w którym Odra jeszcze występowała w drugiej lidze. To jednak jest wiek, w którym nie zawsze być może podopieczni trenera mogą mieć jakiś szacunek, może jakiś respekt wobec trenera, tak? Bo jednak szkoleniowiec kojarzy nam się z kimś już nieco w bardziej podeszłym wieku, prawda? Natomiast okazało się, że właśnie ten wiek miał ogromne znaczenie i to był wielki atut trenera Piechniczka, który przejął zespół znakomitych piłkarzy, niejednokrotnie też byłych reprezentantów albo aktualnych reprezentantów Polski do lat 18-21, ponieważ byli to też młodzi piłkarze, przeważnie z Opolszczyzny, tak? Ponieważ Odra zawsze opierała się na swoich wychowankach. Oczywiście pojawiali się piłkarze spoza regionu, aczkolwiek mimo wszystko to szkolenie było najważniejsze. Także ten młody wiek był wielkim atutem trenera Piechniczka, ponieważ jak on sam wspominał niejednokrotnie na łamach prasy, którą miałem okazję dość uważnie śledzić z lat 70., potrafił tym młodym wiekiem zaimponować swoim podopiecznym. On praktycznie brał udział w każdym treningu jako aktywny piłkarz, a nie trener w gruncie rzeczy. No bo czym właściwie się różnił? No wiek 36 lat, a 20 paru, no wiadomo, że to jest jakaś
różnica. Gigi Buffon ciągle gra w
prawie na bramce. Jest to doskonały przykład, prawda? Także pamiętam też taką wypowiedź właśnie wspomnianego Wojciecha Tyca na łamach bodajże tutaj Trybuny Opolskiej, który powiedział, że za trenera Piechniczka mimo wszystko dałby się pokroić, ponieważ imponuje mu właśnie swoją postawą, która jest taka dość niezłomna i jest w stanie pokazać czasami więcej niż ci piłkarze, których miał pod swoją pieczą. Natomiast na pewno przygotowanie taktyczne, przygotowanie mentalne i oczywiście wiedza, doskonała wiedza zdobyta między innymi w szkole trenerów, tak zwanej Kuleszówce, tak? Ta szkoła wychowała mnóstwo wspaniałych też i selekcjonerów późniejszych. Także myślę, że to były wielkie atuty trenera, a poza tym jego odwaga. Nie bał się stawiać na młodych piłkarzy i to okazało się, że to naprawdę zaprocentowało.
Odra straciła trenera w 79 roku, ale niedługo później tego trenera zyskała, przypomnijmy, reprezentacja Polski, z którą odniósł choćby w Hiszpanii w 82 roku wspaniały sukces. Wspomnieliśmy przed przerwą o Engelbercie Jarku, który też pod koniec kariery pobytu w Opolu również trenował, ale to jednak jego gra była tym, co wielu Opolan do dzisiaj pamięta. Przypomnijmy tą postać.
To prawda. Tak nawiązując do Engelberta Jarka jako trenera, Należy wspomnieć o tym, że to właśnie trener Antoni Piechniczek przejął zespół po Engelbercie i Jarku. Także w jakiś tam sposób te sukcesy trenera Piechniczka to też spuścizna, powiedzmy, tego, czego dokonał wcześniej trener Engelbert i Jarek. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tutaj typowo już piłkarską, jako piłkarza na boisko, no to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że na pewno większe sukcesy popularny Betel. Tak mawiało się, taki miał pseudonim boiskowy trener Engelbert Jarek. Większe sukcesy na pewno odnosił na boisku piłkarskim jako zawodnik, aniżeli trener, chociaż należy mu tutaj oddać między innymi wicemistrzostwo Polski juniorów z 1968 roku. Także to też jest wielka zasługa trenera Jarka. Natomiast jeśli chodzi o boisko, to nie ma co ukrywać, to jest legenda. To jest legenda. Mam nadzieję, kiedyś w dalekiej, dalekiej przyszłości, no marzyłbym, aby Stadion Opolskiej Odry, ale to w dalekiej naprawdę przyszłości, nosił imię właśnie Engelberta Jarka.
Życzę... Napiszę pan o nim książkę, to z pewnością będzie to istotnym argumentem, żeby tak właśnie było.
Będę się starał. To naprawdę byłby wielki zaszczyt napisać książkę o takiej postaci, ponieważ to jest doskonały przykład dla każdego młodego sportowca. Powiem szczerze, to jest piłkarz, który praktycznie całkowicie poświęcił się Odrze Opole. Od 52-53 roku, mniej więcej w tym okresie, praktycznie do końca swojej kariery, do około 65-66 roku reprezentował barwy opolskiej Odry, w której rozegrał ponad 500 spotkań i zdobył 90, no tutaj historycy są nie do końca zgodni, ja obstawiam 94 bramki w ekstraklasie, opieram się tutaj o źródła bezpośredniego bohatera, czyli samego Engelberta Jarka. To był przykład piłkarza, który, proszę sobie wyobrazić, potrafił skrupulatnie opisywać każde swoje spotkanie. Po każdym meczu potrafił przyjść do domu, usiąść, wziąć kartkę, długopis, napisać, kto zagrał w spotkaniu, ile bramek strzelił, w której minucie. Takie dzienniki, które prowadził mniej więcej od 50, no ja miałem okazję zobaczyć od 50 bodajże 5 roku te dzienniki. Coś pięknego, naprawdę. Czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem. To wszystko zostało przeniesione później również na pracę trenerską. Tak skrupulatnie prowadzonych dzienniczków, czy dzienników, trudno to określić, ale bynajmniej takich ala pamiętników ze swojej gry, tudzież pracy trenerskiej, ja nigdy na oczy nie widziałem.
Niewiele piłkarzy pewnie zostawił. Tak. Materiał dla historyka naprawdę znakomity. Po raz kolejny zachęcamy do...
Idealny. Także był to naprawdę przykład solidności, no i przede wszystkim oczywiście talentu, tak? Talentu popartego ogromną pracą. To też zaowocowało powołaniem chociażby Engelberta Jarka do reprezentacji Polski, w której rozegrał kilka spotkań, między innymi z Marokiem w Casablance, a także był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Co prawda... Reprezentacja Polski tam się nie popisała, specjalnie sam Jarek niewiele, właściwie nic nie zagrał, aczkolwiek był na pewno w kadrze i to też był jego ogromny sukces. Natomiast sam Jarek, no, można powiedzieć, że był wielkim fanem angielskiego futbolu. On się tam stylizował na jego ulubionej drużynie Blackpool, także starał się gdzieś tam jakiś ten styl angielski wprowadzać w ówczesnych czasach do gry tutaj w Opolu, ale jego talent właściwie wychodził poza ramy piłki nożnej. On był również znakomitym koszykarzem, świetnie grał w ping-ponga. No po prostu multifunkcjonalny sportowiec, nie na tamte czasy i można tylko żałować, że faktycznie nie narodził
urodził
się
za wcześnie.
Dokładnie. Także kapitalna postać, naprawdę warta wspomnienia i oby kiedyś narodził się drugi Jarek.
Mariuszu, a ciebie interesuje historia którejś z postaci?
Ja po trochu chciałbym wrócić do tych niegrzecznych postaci, bo też mówiliśmy w pierwszej części programu, że z jednej strony Odra Opole to było faktycznie pewne oczko w głowie dla ówczesnych władz, tak, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wiadomo, że ten klub wspierał jak tylko mógł, a mógł w ówczesnych czasach, tak? Wszystkie firmy państwowe bardzo mocno o klub dbały, ale no wówczas trzeba było wobec tych władz pokorę zachować. I chyba nie każdy z piłkarzy potrafił być pokorny. Niektórzy piłkarze, mam tu na myśli przede wszystkim Krystiana Koźniewskiego. Przede wszystkim Krystiana Koźniewskiego, który, można by powiedzieć, karierę zakończył, musiał zakończyć. Krótko mówiąc, przestał istnieć w polskiej
piłce, bo pokorny nie był.
Tak, przepraszam najmocniej, ale...
Spokojnie.
Trudne czasy się gdzieś...
Poprzez te trudne czasy, które
tak,
Mariusz...
Tak, to były bardzo trudne. O, wrócił mi już głos. Tak, to prawda. Krystian Koźniewski to postać barwna o tyle, że można powiedzieć w jakiś sposób nie tyle, że zadarł z ówczesną władzą, a był to rok 70... przepraszam, w 78... aczkolwiek w mojej ocenie i w ocenie samego bohatera, piłkarza kadry Piechniczka, stał się po prostu kozłem ofiarnym pewnej sytuacji, która miała miejsce podczas podczas pobytu Koźniewskiego w Korfantowie, gdzie odbywał rekonwalescencję po kontuzji, której się nabawił. I historia polegała na tym, iż podczas wieczornych wiadomości, które były nadawane w telewizji, rzekomo Krystian Koźniewski miał po wiadomościach, po zakończeniu audycji wiadomości, miał negatywnie wypowiadać się o ówczesnej władzy. Chodziło tam o kwestie jakieś gospodarcze, kwestie finansowania pewnych rzeczy. Gdzieś został ten fakt doniesiony do ówczesnych władz i okazało się, że Krystian Koźniewski został z tego tytułu zawieszony dożywotnio, jako sportowiec w kwiecie wieku. Nie mógł uprawiać żadnej dyscypliny sportowej i to było przerażające, ponieważ piłkarz, który w ciągu kilku miesięcy miał wrócić do składu, nagle okazuje się, że praktycznie zostaje bez niczego. To nie dotyczyło tylko i wyłącznie samej relegacji z klubu, ale również i problemów w życiu osobistym. Miałem okazję w ubiegłą sobotę właśnie z panem Krystianem ten temat poruszyć podczas meczu z Olimpią Zambrów i usłyszałem jednoznacznie, że były to totalne bzdury, wyssane z palca. Prasa oczywiście miała pożywkę, no wiadomo, prasa była wówczas w jakiś tam sposób sterowana, tak, przez ówczesną władzę. Nie było jakiegoś tam pluralizmu, jeśli chodzi o...
Niezależnej prasy nie było.
Dokładnie, także można było zrobić z człowiekiem właściwie rzecz biorąc wszystko. Krystian Koźniewski powiedział wprost, nie było takiej sytuacji. To sytuacja przygotowana stricte pod potrzeby polityczne, aby udowodnić między innymi chociażby przeciwstawienie się władzy samych sportowców, tak? Wykorzystanie sportu do celów politycznych. Wówczas nie mając miejsca, piłkarz postanowił no, po prostu możliwie szybko wyemigrować. Udało mu się to na szczęście. Jak sam określił, zrobił to po prostu dla rodziny, która musiała też jakoś funkcjonować i żyć. Także faktycznie miała miejsce taka historia. Żal tylko, że po prostu polityka weszła w życie znakomitego sportowca, o którym wspominałem na początku audycji, będącego właśnie zdobywcą tej jedynej bramki w Opolu przeciwko Magdeburgowi w 77 roku w Pucharze UEFA. Notabene też reprezentantowi Polski do lat 21. To był naprawdę dobrze zapowiadający się piłkarz, któremu niestety polityka zniszczyła karierę.
Na szczęście tamte czasy to już historia miniona, ale chciałbym, żebyśmy wspomnieli też o postaci, która dla kibiców, którzy mają 20, 30, 40 lat jest symbolem. Mam na myśli Józefa Rzymańczyka, który w tym okresie, kiedy Odrze różnie się wiodło, był jednak tym, który zawsze ciągnął do przodu.
Dokładnie.
Jak w pana oczach przedstawia się właśnie Józef Rzymańczyk?
Józef Rzymańczyk w moich oczach widziany jest, no troszeczkę mogę, może nie, może to zbytnie uproszczenie, aczkolwiek widzę go jako młodszą wersję Engelberta Jarka. Oczywiście nie chciałbym porównywać może tutaj w 100% umiejętności piłkarza, czysto piłkarskich, tak? Aczkolwiek jeśli chodzi o samo podejście do zawodu piłkarza, do szacunku do barw klubowych, do kibiców, do wykonywania właśnie swoich obowiązków nie tylko na boisku, ale również i poza nim. Jestem przekonany, że to jest przykład człowieka, który z którego należałoby czerpać garściami, jeśli chodzi o młodzież, która obecnie chociażby trenuje w Odrze Opole. Piłkarz, którego zawsze zawsze marzeniem było awansowanie z Odrą do Ekstraklasy, które się niestety nigdy nie spełniło. Było blisko.
Sam zagrał w Ekstraklasie,
tak, zagrał, oczywiście. Radziąków. To prawda. Zagrał faktycznie w Ruchu Radziąków i to był jego kapitalny sezon, w którym zdobył sporo bramek w Ekstraklasie, a w debiucie, przypomnę, Ruch Radziąków pokonał Widzewa, Łódź 5-0 i w tym meczu właśnie Józef Grzymańczyk zdobył jedną z bramek, jedna ze stacji, prywatnych stacji kodowana, transmitowała ten mecz i do tej pory można ten mecz zobaczyć na internecie w całości, także polecam serdecznie. Z tego, co pamiętam, Józek został wybrany no chyba jednym z najlepszych piłkarzy tego meczu, a należy przypomnieć, że przeciwko Rzymańczykowi występowały takie gwiazdy jak Artur Wichniarek chociażby, tak, Gęsior, Siadaczka i paru jeszcze innych reprezentantów Polski. Ale wracając do Odry Opole, faktycznie nigdy nie udało się wystąpić Rzymańczykowi w Ekstraklasie. Był bliski w sezonie 2000-2001. Faktycznie Odra po wielu latach właściwie powróciła na fotel lidera mistrza jesieni i to zaplecza Ekstraklasy, czyli była bardzo blisko awansu do Ekstraklasy. No niestety w rundzie wiosennej to się nie udało. Młodsi kibice, którzy już chodzili na te spotkania, zapewne pamiętają wspaniałe mecze z chociażby w Pucharze Polski, tak, z Ruchem Chorzów czy Pogonią Szczecin. Wówczas Odra zajęła, praktycznie dopięła do półfinału Pucharu Polski, odpadła z Górnikiem Zabrze. Natomiast po wielu latach no, okazało się, że nie do końca wszystko było tak, jak być powinno. To na pewno jest jakaś tam rysa w historii klubu. No myślę, że nie warto do tego wracać.
Przed nami, miejmy nadzieję, świetlana przyszłość. Odra jest na dobrej drodze, żeby nawiązać do sukcesów. Przypomnijmy, naszym gościem jest Sebastian Bergiel, historyk, pasjonat futbolu, autor dwóch bardzo ważnych dla historii Odry Opole książek, Odra Opole Antoniego Piechniczka w latach 1975-79 z 2009 roku, książki, którą miejmy nadzieję niedługo trzeba będzie wznawiać, tak wielu będzie chętnych, żeby ją przeczytać, oraz Znani i Zasłużeni Niebiesko-Czerwoni 1945-2015. Mariusz obiecał, że dwie te książki mamy dla słuchaczy.
Tak jest, dwie książki plus, przypominam, dwa bilety na najbliższy mecz Odry Opole z Rakowem Częstochowa, a więc dwa bilety i dwie książki, a wszystko za odpowiedź, jakże łatwą, myślę, odpowiedź na pytanie o maskotkę Odry Opole. Szanowni Państwo, proszę o telefon z odpowiedzią na pytanie, jaką maskotką Odra Opole może się aktualnie poszczycić?
Szanowni Państwo, chcielibyśmy, korzystając z okazji, że jest tak wielu radiosłuchaczy, zaprosić na imprezę. Wrócimy jeszcze do naszego gościa na zakończenie, ale już teraz chcielibyśmy zapowiedzieć kolejne spotkanie. Zobaczymy się dopiero za dwa tygodnie, 8 listopada. To będzie dzień, w którym chcielibyśmy porozmawiać w audycji Od Piasta do Miasta o postaci Stefana Oswalda Popiełka. Powodem naszej audycji poświęconej tej postaci będzie konferencja, która 4 listopada w piątek odbędzie się w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Opolu przy ulicy Zamkowej 2. W trakcie tej konferencji przybliżona zostanie postać Stefana Oswalda Popiełka, między innymi pani Barbara Sypko z Archiwum Opolskiego przedstawi jego biografię, pani dr Janina Domska będzie mówiła o Stefanie Popiełku jako twórcy Państwowej Sieci Archiwalnej, pan profesor Michał Lis przedstawi jego biografię jako pracownika naukowego, pan dr Piotr Stanek zajmie się tą postacią jako opolskim humanistą, pan magister Hubert Mazur będzie przedstawiał go na tle propagatorów prac kulturalno-oświatowych i działalności popularyzatorskiej archiwów. Wreszcie pan magister Sławomir Marchel przedstawi działalność Stefana Oswalda Popiełka wśród opolskich, jako przedstawiciela opolskich towarzystw naukowych. Chcielibyśmy już teraz Państwa serdecznie zaprosić na tę konferencję. Przypominamy, 4 listopada 2016 roku sala konferencyjna Archiwum Państwowego w Opolu, a 8 listopada spotkamy się z niektórymi spośród referentów tej konferencji, aby przybliżyć Państwu tą postać. A my wracamy jeszcze na zakończenie do naszego gościa. Panie Sebastianie, Takie pytanie na koniec. Jaka jest szansa na to, że jesienią 2017 roku, w roku 800-lecia Opola, zobaczymy Odrę w pierwszej lidze?
Osobiście uważam, że ogromna. Wszystko ku temu sprzyja. Jest coraz lepsza atmosfera wobec klubu. Coraz większe wsparcie, między innymi sponsorów. Wydaje mi się, że też praca działaczy na rzecz tego, aby faktycznie w klubie zaczęło dziać się jeszcze lepiej. Te sukcesy wróciły w końcu na Oleską. Sprawiają, że piłkarzom właściwie niczego nie brakuje. Powinni skupić się wraz z trenerem tylko i wyłącznie na grze, na realizowaniu swoich celów. Jestem przekonany, że jeśli tylko wiosną, na wiosnę przyszłego roku pojawią się kilku nowych piłkarzy, ja jestem o tym przekonany, że na pewno tak będzie, będziemy mogli liczyć na to, że Opolska Odra wróci na zaplecze Ekstraklasy. Także trzymam za to mocno kciuki, mam nadzieję, że jesień 78 roku się nie powtórzy.
Miejmy również taką nadzieję. Proszę Państwa, po zakończeniu naszej audycji proszę włączyć swoje komputery, wejść w internet i wpisać sobie www.historia-odry.opole.pl. Tam znajdziecie Państwo mnóstwo informacji na temat historii naszego klubu. To, co dzisiaj nasz gość, przypomnę, a jest nim Sebastian Bergiel, przedstawił, jest tylko niewielką częścią tej ogromnej wiedzy, którą dysponuje. Osobiście mogę powiedzieć, że ogromnie się cieszę, że absolwent tak renomowanych studiów jak studia historyczne na Uniwersytecie Opolskim konsekwentnie zajmuje się historią, przybliża mieszkańcom Opola historię klubu, który jest tak mocno wpisany w historię naszego miasta.
Ja jeszcze dodam, bo to też jest taka ciekawostka, myślę sobie, pan Sebastian Bergiel, to chyba trochę słychać po głosie, on w większości wydarzeń, o których dzisiaj rozmawialiśmy, absolutnie pamiętać nie może. Zaglądnę do kalendarza. Pan Sebastian Bergiel ma raptem 34 lata, więc większość rzeczy, o których dzisiaj opowiadał, tak naprawdę poznał, robiąc ogromną pracę podczas pisania tych dwóch książek. Ja już dostaję tutaj sygnał od naszego realizatora, że po pierwsze, oczywiście, program dobiega końca, po raz kolejny przedłużamy i Robert Paciorek, a więc nasz dzisiejszy realizator, już dał nam sygnał, że no niestety, ale i książki, i bilety zostały rozdane. Nie wiem, jak to się stało, bo ja nawet nie zdążyłem telefonu do studia podać. Już wszystkie zostały rozdane, więc bardzo dziękujemy za tak szybką Państwa reakcję. Ja tylko dodam w charakterze rozwiązania konkursu, tak, że maskotką, którą się Odra Opole posługuje, jest lew.
Lew, dokładnie. I niech walczą jak lwy w tym spotkaniu, na które bilety zostały rozdane.
I w całym sezonie.
Dokładnie tak. Dziękujemy serdecznie, Panie Sebastianie, za spotkanie z radiosłuchaczami.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i chciałbym przy okazji pozdrowić wszystkich kibiców Opolskiej Odry.
Dokładnie tak. I miejmy nadzieję, że spotkamy się w tym studio pod koniec wiosny 2016 roku, by świętować awans do Ekstraklasy. Za uwagę dziękuję Państwu.
Mariusz Piestrak
i Marek Białokur. Dobranoc.
Dobranoc.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole. Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can.